Nie sądzę, żeby człowiek o żydowskim pochodzeniu mógł zostać włączony w działalność tak delikatną, jaką prowadzi Abwera. Oppenheim przedstawiał swe wątpliwości już w poważnym tonie. Jestem przekonany, że nigdy nie będziecie mi w pełni ufać. Zapewniam, że wśród naszych agentów jest wielu Żydów, co przynosi obopólne korzyści. A w jaki sposób zwróciłem waszą uwagę? Oppenheim chciał wiedzieć jak najwięcej przed podjęciem decyzji. No cóż, jest pan znaną osobistością, wymijająco odparł Druizenberg. Nie mógł zdradzić źródła wiedzy o koneksjach barona. Był nim zaś bankier pracujący dla Abwery pod kryptonimem F2371. F w kryptonimach współpracowników Abwery oznaczało, że są oni kurierami lub naganiaczami. Bacznie obserwujący Oppenheima, którego określił w raporcie jako silną osobowość z dużym doświadczeniem i wieloma wspaniałymi powiązaniami zagranicznymi. Panie kapitanie, nie spodziewa się pan chyba, że natychmiast udzielę odpowiedzi. Traktuję tę propozycję bardzo poważnie, co zmusza mnie do starannego rozważenia wszystkich za i przeciw. Baron wstał. Jeżeli zdecyduje się na współpracę z Abwerą, zostawię dla pana jakąś wiadomość w recepcji. Rozmowa się skończyła, ale Druizenberg, patrząc za oddalającym się baronem, miał pewność, że zgodzi się on zostać agentem. Znał dobrze ten typ mężczyzn, których w takim samym stopniu pociągało ryzyko, jak służenie sprawie narodowo-socjalistycznej. Rzeczywiście dwa dni później w recepcji otrzymał kopertę zawierającą czystą kartkę. To była jakaś wiadomość. Druizenberg napisał na niej miejsce i datę następnego spotkania i oddał kopertę recepcjoniście. Spotkali się znów 23 czerwca 1941 roku w restauracji hotelu Hiltmans w Bremie. Oppenheim dowiedział się, że został tak zwanym działającym agentem Abwery o kryptonimie A2408. W czasie kilku rozmów prowadzonych przy stoliku w tej samej restauracji Druizenberg przekazał nowemu szpiegowi Fadenzeller urządzenie do szyfrowania, pełną instrukcję wielkości znaczka pocztowego, którą mógł spokojnie ukryć w kopercie zegarka, poduszki do marynarki, które po namoczeniu wytwarzały niewidzialny atrament, adres w Bremie, dokąd baron miał kierować listy zawierające szpiegowskie informacje oraz liczne instrukcje na temat nowej działalności. Próbna misja odbyła się w Holandii. Oppenheim działał pod okiem fachowców z Abwery, którzy analizowali jego postępowanie i wskazywali błędy, które popełnił. Udzielali rad na temat sposobów zdobywania informacji oraz zacierania śladów. Ogólna ocena działań nowego agenta była bardzo wysoka. Druga misja miała już charakter poważny. Baronowi polecono dotrzeć do Stanów Zjednoczonych i zebrać wiadomości na temat przygotowań tego państwa do wojny. Oppenheim wykorzystał swe powiązania z niepodejrzewającymi niczego Wallenbergami i uzyskał od nich poparcie i kontakty w Stanach Zjednoczonych. Wrócił po dwóch miesiącach i przedstawił 5 dokładnych raportów, które przeszły oczekiwania jego szefów. Jeden dotyczył rozwoju amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, inne zawierały dane o rozmiarach produkcji czołgów i samolotów oraz konstrukcji statków handlowych. Raport oznaczony numerem G4089 przedstawiał metody szkolenia załóg statków biorących udział w konwojach, o czym Oppenheim dowiedział się od pierwszego oficera pewnego amerykańskiego statku. Do końca 1941 roku nowy agent odbył 4 podróże do Szwecji, po których sporządził szczegółowe meldunki na temat wielkości brytyjskiej floty handlowej na Atlantyku, norweskich statków w służbie wroga, produkcji czołgów i pojazdów pancernych w USA oraz stosunków japońsko-amerykańskich. Rok 1942 był jeszcze bardziej owocny. W czasie kilku podróży do Waszyngtonu i Nowego Jorku Oppenheim zawarł interesujące znajomości. Mając rekomendacje Wallenbergów, dotarł do osób ustawionych najwyżej w amerykańskim establishmencie, dzięki czemu nie musiał wykradać tajnych dokumentów ani dorabiać kluczy do sejfów. Wystarczało, że uważnie słuchał odpowiedzi na swe pytania. 22 grudnia 1941 roku do Stanów Zjednoczonych przybył premier brytyjski Winston Churchill. Konferencja z prezydentem Franklinem Rooseveltem, oznaczona kryptonimem Arkadia, dotyczyła działań obydwu państw, które postanowiły połączyć swe wysiłki wojenne. Do czasu konferencji polityka amerykańska wobec Europy nie była jasno określona. Co prawda 11 grudnia Hitler wypowiedział Stanom Zjednoczonym wojnę, ale kraj ten był zaabsorbowany głównie rozwojem wydarzeń na Pacyfiku. Zniszczenie floty Pacyfiku w Pearl Harbor ugodziło amerykańską dumę, a szybkie postępy wojsk japońskich zagrażały wpływom amerykańskim w tej części świata. Wielu wysokiej rangi dowódców, którym przewodził admirał Ernest King, kongresmanów i członków rządu, opowiadało się za skoncentrowaniem wszystkich sił na walce z Japończykami. Premierowi Churchillowi udało się mimo to uzyskać deklarację prezydenta, że Stany Zjednoczone skierują główny wysiłek militarny na pokonanie Niemców. Porozumienie zawarte w Waszyngtonie stanowiło, że dwa mocarstwa, USA i Wielka Brytania, utrzymają na Dalekim Wschodzie pozycję, która pozwoli ochronić żywotne interesy i uniemożliwi Japończykom dostęp do surowców ważnych dla ich wysiłków wojennych, skoncentrują się zaś na pokonaniu Niemiec. Dalsza część dokumentu zawierała plany na najbliższy okres, między innymi ograniczonej ofensywy lądowej w 1942 roku i opanowania wybrzeża Afryki Północnej w 1943 roku. Przywódcy obu mocarstw zdecydowali się przystąpić do niezwłocznego gromadzenia sił i środków do inwazji operacja Bolero. Idea rychłego rozgromienia Niemców tak spodobała się prezydentowi Rooseveltowi, że uznał, iż już we wrześniu 1942 roku dywizje amerykańskie i brytyjskie będą mogły wedrzeć się na francuski brzeg. Realizacja tego planu została przedstawiona w rozdziale pod tytułem Skazani. Baron von Oppenheim nadesłał do oddziału Abwehry w Bremie raport numer 4097 łamane przez 41 IH, zawierający pierwsze informacje o przebiegu i ustaleniach konferencji Arkadia w kilka dni po jej rozpoczęciu. W styczniu 1942 roku przekazał dwa kolejne raporty szczegółowo omawiające treść porozumienia Roosevelt-Churchill. Z Waszyngtonu raportował również inny agent Abwehry, hiszpański atasze wojskowy pułkownik José Carlos García. 1 lutego jego przesyłka dotarła w bagażu dyplomatycznym do szefa hiszpańskiego wywiadu generała Camposa Martinesa. On z kolei przekazał ją komandorowi Wilhelmowi Leisnerowi, Vel Gustavowi Lencowi, szefowi oddziału Abwehry w Madrycie, a stamtąd specjalny kurier zawiózł dokument do Berlina, gdzie doręczono go admirałowi Canarisowi. W tym samym czasie szef Abwehry otrzymał z innych źródeł informacje o planach aliantów. Włosi przechwycili depeszę wysłaną do Ankary przez ambasadora Turcji w Londynie, zawierającą streszczenie rozmowy z amerykańskim atasze wojskowym pułkownikiem Robertem Leesem na temat znaczenia konferencji Arkadia dla stosunków amerykańsko-tureckich. Agent Abwehry, działający w szwajcarskim sztabie generalnym, przekazał oddziałowi Abwehry w Bernie zdobytą przez siebie kopię analizy wyników konferencji sporządzoną przez szwajcarskiego atasze wojskowego w Waszyngtonie. Zaledwie 20 dni po zakończeniu konferencji Arkadia szef Abwehry, admirał Wilhelm Canaris, przedstawił Adolfowi Hitlerowi szczegółowy raport na temat zamierzeń aliantów. Zapewne pod wpływem tych informacji Hitler wydał 23 marca 1942 roku dyrektywę numer 40 o budowie systemu umocnień wału atlantyckiego. Nieprzyjacielskie siły, które wylądują na wybrzeżu Francji, muszą być zniszczone lub odrzucone do morza przez bezpośredni kontratak, głosił rozkaz wodza. Festung Europa. Pierwsze umocnienia na wybrzeżu francuskim Niemcy zaczęli wznosić już w końcu czerwca 1940 roku w okolicach miasta Calais. Hitler nie myślał wówczas o obronie wybrzeży. Jego dywizje szykowały się do podboju Wielkiej Brytanii i działa osadzone w betonowych bunkrach na skalistych brzegach miały wspierać wojska inwazyjne. We wrześniu 1940 roku, gdy Luftwaffe przegrała bitwę o panowanie nad Anglią, co było podstawowym warunkiem dokonania inwazji, gdyż w przeciwnym wypadku samoloty RAF-u i okręty Royal Navy zatopiłyby niemiecką flotę inwazyjną i Hitler zrezygnował z planów podboju wyspy, nie przerwano budowy umocnień. W rejonie Calais powstawały gigantyczne bunkry, które mieściły działa kalibru 380 i 406 mm. Ich pociski mogły razić ważny brytyjski port Dover, odległy od Calais zaledwie o 37 km. W 1942 roku Niemcy przystąpili do budowy umocnień obronnych. Hitler planował, że pas schronów, zapór przeciwdesantowych, zasieków i pól minowych ciągnąć się będzie przez tysiące kilometrów wzdłuż wybrzeży od granicy francusko-hiszpańskiej do północnych krańców Norwegii. Do Francji przybył feldmarszałek Gerd von Rundstedt, stary żołnierz, który po okresie niełaski za krytykowanie koncepcji strategicznych Hitlera w wojnie ze Związkiem Radzieckim został przywołany do służby, otrzymując zadanie obrony Europy przed alianckimi wojskami inwazyjnymi. Uznał on, że rejonem najbardziej narażonym na uderzenie wojsk angloamerykańskich jest Calais. Przekonanie to oparł na analizie sytuacji geograficznej i strategicznej. Najkrótsza droga z Wielkiej Brytanii na kontynent prowadziła przez rejon Calais, gdzie szerokość kanału La Manche nie przekraczała 40 km. Z Calais było najbliżej do przemysłowego serca Niemiec, zagłębia Rury. Uderzenie na ten rejon pozwalało aliantom rozdzielić siły niemieckie we Francji. W Pas-de-Calais wybudowano wyrzutnie V1, V2, V3, które mogły zniszczyć Londyn. Było więc oczywiste, że dowództwo brytyjskie podejmie decyzję o jak najszybszym ich unicestwieniu. Po rajdzie komandosów alianckich na Dieppe w sierpniu 1942 roku von Rundstedt uznał, że dowództwo wojsk sprzymierzonych wyciągnie wnioski z tej operacji i zrezygnuje z bezpośredniego uderzenia na silnie bronione porty, gdyż walki trwałyby zbyt długo, stwarzając niebezpieczeństwo zniszczenia urządzeń przeładunkowych. Uważał, że alianci będą raczej starali się opanować okolice portu, okrążyć go, odciąć od zaplecza i zmusić załogę do kapitulacji. Dlatego też zdecydował się na rozbudowę umocnień w sąsiedztwie portu. Do 1944 roku powstał pas potężnych zapór, na których musiałyby wykrwawić się każde armie inwazyjne. Pierwsze przeszkody ułożono na dnie morskim, kilkaset metrów od brzegu. Były to ostro zakończone stalowe szyny osadzone w betonowych fundamentach. Ukryte tuż pod powierzchnią wody mogły rozpruć poszycie kadłuba każdego okrętu, który usiłowałby zbliżyć się do plaż. Do zapór montowano ładunki wybuchowe, eksplodujące w zetknięciu z okrętem. 500-tonowa barka, która usiłowała pokonać pas tych zapór podczas prób, zatonęła w ciągu 3 minut. Na plażach rozmieszczono rzędy zasieków z drutów kolczastych, miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne. Wzniesiono betonowe mury, uniemożliwiające czołgom jazdę w głąb lądu. Następną barierę stanowiły niewielkie bunkry obsadzone przez dwóch żołnierzy obsługujących ciężki karabin maszynowy. Ustawione co kilkadziesiąt metrów miały stworzyć ścianę ognia, przez którą nie mógłby przedrzeć się żaden żołnierz ani lżejszy pojazd. Na wydmach zbudowano większe bunkry mieszczące działa kalibru 75 do 120 mm, które miały razić okręty desantowe podchodzące do brzegu, a także bunkry z działami przeciwpancernymi, niszczącymi czołgi zjeżdżające z ramp okrętów desantowych oraz pojazdy amfibijne wiozące żołnierzy. Gdyby wrogowi udało się przebić i przez tę linię obrony, zostałby zatrzymany ogniem z bunkrów ulokowanych wśród pól w odległości 1 do 2 km od plaż Calais. Niemcy wykorzystali również francuskie budowle obronne z XIX wieku. Forty w wcinające się 2, może 3 kilometry w głąb lądu, zostały zamienione na koszary dla załóg bunkrów obserwacyjnych, artyleryjskich, stanowisk strzeleckich i dziesiątków punktów ogniowych rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża Calais. Jednakże von Rundstedt wiedział, że umocnienia wału atlantyckiego, tak potężne w rejonie Calais, są znacznie słabsze na innych odcinkach francuskiego wybrzeża. Pamiętał o doświadczeniach z kampanii 40 roku w Belgii i Francji, gdzie gigantyczne budowle obronne, wryte dziesiątki metrów pod ziemię, doskonale zabezpieczone przed wybuchami najcięższych bomb i pocisków, nie spełniły swojego zadania. Linia Maginota okazała się bezużyteczna, gdyż wojska niemieckie po prostu obeszły ją. Belgijska twierdza Eben-Emael, obsadzona przez 700 żołnierzy, obsługujących wieże pancerne z działami kalibru 37, 75 i 120 mm, dysponująca bunkrami z karabinami maszynowymi, została opanowana w ciągu kilku godzin przez 50 spadochroniarzy niemieckich, gdyż obrońcy bali się wyjść na powierzchnię, a napastnicy niszczyli za pomocą ładunków kumulacyjnych jeden bunkier po drugim. Taki sam los mógł spotkać najpotężniejsze umocnienia na wybrzeżu Francji. Umocnienia spełniłyby swoją funkcję tylko wtedy, gdyby stanęły za nimi silne dywizje. Tymczasem głównodowodzący wojskami niemieckimi na zachodzie nie był zadowolony ze swych wojsk. Mówił: wał jest mitem. Nic przed nim i nic za nim, po prostu dekoracja. Można mieć nadzieję, że wytrzyma atak 24-godzinny, ale każde dobrze zaplanowane uderzenie doprowadzi do przełamania wału w ciągu jednego dnia. A gdy zostanie on przełamany w jednym miejscu, cała reszta może zostać wzięta od tyłu. Pozostawało więc pytanie, jak rozmieścić wojska, aby w decydującym momencie alianckiego uderzenia przyszły z natychmiastową odsieczą załogom bunkrów powstrzymującym pierwszą falę wojsk inwazyjnych. Największą siłą stojącą za wałem atlantyckim były dywizje pancerne. Każda z nich, z około 400 czołgami, była śmiertelnym zagrożeniem dla oddziałów inwazyjnych pozbawionych w pierwszym okresie walk broni pancernej i ciężkiej artylerii. Należy przy tym pamiętać, że w 1943 i w 1944 roku niemieckie dywizje otrzymały tygrysy i pantery, przewyższające pod każdym względem czołgi brytyjskie oraz amerykańskie. Hitler i feldmarszałkowie. 6 stycznia 1943 roku admirał Canaris i pułkownik René zostali wezwani na naradę do generała Alfreda Jodla, szefa sztabu dowodzenia w Naczelnym Dowództwie Sił Zbrojnych, OKW. Sądzili, że będą mogli przedstawić swe poglądy na temat miejsca inwazji. Jodl szybko wyprowadził ich z błędu. Żądam, aby panowie zwrócili większą niż dotychczas uwagę na rejon Morza Śródziemnego, powiedział, gdy tylko przybysze zajęli miejsca za długim stołem, stojącym pod wielką mapą Europy i wybrzeży Afryki Północnej. To, co się dzieje tam, jest nie tylko odbiciem intencji naszych wrogów, lecz dostarczyć nam może bezcennych danych na temat angloamerykańskich planów strategicznych w innych rejonach. Canaris milczał. Von René niespokojnie kręcił się na krześle, zamierzając wygłosić własną opinię, ale widok kamiennej twarzy Canarisa powstrzymywał go przed wydaniem się w dyskusję z pyszałkowatym Jodlem, który zapewne nie miał zamiaru słuchać argumentów gości. Generał mówił dalej o przegrupowaniach alianckich jednostek desantowych wycofanych z Afryki Północnej, gdzie znalazły się w wyniku akcji Torch. Ruchy te, mówił Jodl, wskazują, że główny wysiłek wojenny aliantów nastąpi w rejonie Morza Śródziemnego. Canaris spojrzał wymownie na von Rennego, pochylił się w jego stronę i szepnął: sądzę, że nie są to jego poglądy. Jodl potwierdził to spostrzeżenie, mówiąc: dyskutowałem tę sprawę z Führerem w ciągu ostatnich dni. On przewiduje ze strony aliantów serię dezorientujących nas posunięć, które Anglicy i Amerykanie zechcą wykonać, zanim zdecydują się na prawdziwą inwazję. Führer spodziewa się lądowania w Portugalii lub gdzieś na wybrzeżu Hiszpanii, a jeżeli we Francji, to na północ od Żyrondy, czyli od ujścia do Atlantyku rzek Garonny i Dordogne. Po naradzie u Jodla pułkownik von Rönne był wyraźnie poirytowany. Czy Führer naprawdę sądzi, że alianci będą tracić siły na próbne rajdy w Portugalii lub w Hiszpanii? Sytuacja na zachodzie nie jest jeszcze na tyle poważna, że brak jednoznacznej decyzji co do rozmieszczenia naszych wojsk mógłby mieć decydujące znaczenie, odpowiedział wymijająco Canaris. Sądzę, że wydarzenia najbliższych miesięcy pozwolą nam zebrać więcej wskazówek na temat miejsca inwazji. Miał rację. W maju 1943 roku hiszpański atasze wojskowy w Waszyngtonie nadesłał informacje na temat wyników konferencji Trident, w czasie której Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt po raz pierwszy omawiali szczegóły inwazji na kontynent europejski. Od października 1943 roku z Turcji zaczęły nadchodzić informacje, które Sicherheitsdienst kupowała od kamerdynera brytyjskiego ambasadora kryptonimu Cicero. Zapewne pod wpływem tych ustaleń Hitler uznał ostatecznie, że inwazja nastąpi w północnej Francji. W listopadzie 1943 roku wydał więc dyrektywę numer 51. Wszystkie znaki wskazują, że ofensywa na froncie zachodnim nastąpi na wiosnę lub może nawet wcześniej. Z tego powodu nie mogę dłużej godzić się na osłabienie wojsk na zachodzie na korzyść innych teatrów wojny. Dlatego zdecydowałem się wzmocnić obronę na zachodzie, szczególnie w miejscach, w których rozpoczniemy naszą dalekosiężną wojnę przeciwko Anglii. Z tego powodu nieprzyjaciel musi zaatakować te punkty. Tam prowadzona będzie decydująca walka. Hitler miał na myśli rejon Pas-de-Calais, gdzie w lasach montowano wyrzutnie pocisków V1, a w miękkich, wapiennych wzgórzach budowano gigantyczne montownie i wyrzutnie rakiet V2, Eperlekes i Wizernes, oraz drążono wyrzutnie pocisków V3. Inspekcję stanu przygotowań do odparcia inwazji Hitler zlecił feldmarszałkowi Erwinowi Rommelowi. Wszystko było w porządku, dopóki Rommel wizytował jednostki i umocnienia w Danii. Jednakże przed świętami Bożego Narodzenia w 1943 roku przybył do Francji i znalazł się na obszarze, który najbardziej interesował von Rundstedta. Wizytator, nie przejmując się kompetencjami dowódcy OB West, wydawał jego podwładnym, dowódcom armii i dywizji, polecenia dotyczące konkretnych działań obronnych. Ci przyjmowali ze zdziwieniem dwuwładze w Wehrmachcie. Feldmarszałek von Rundstedt rozwiązał problem, mianując Rommla dowódcą grupy armii B, choć nie miał o nim najlepszego zdania. Mówił, to dzielny człowiek i bardzo zdolny dowódca niemieckich operacji, ale nie ma kwalifikacji odpowiednich do dowodzenia dużymi jednostkami. Problem podwójnych poleceń zniknął, ale pozostały kontrowersje do użycia jednostek pancernych, decydującej siły, która mogła przesądzić o losach wojny na zachodzie. Wśród 58 dywizji, jakie Wehrmacht miał na zachodzie wiosną 1944 roku, było 10 dywizji pancernych, z których 3 przydzielono do grupy armii G, broniącej południa Francji, i nie można było brać ich pod uwagę przy odpieraniu inwazji na północy kraju. Jedna dywizja pancerna stacjonowała w rejonie Antwerpii. Pozostawało więc 6 dywizji i von Rundstedt uznał, że najlepiej będzie, gdy staną one w rejonie Paryża, to jest w odległości około 150 km od wybrzeży. Uważał, że w tamtejszych lasach będą w miarę bezpieczne przed atakami z powietrza. Mogłyby szybko uderzyć na wojska powietrzno-desantowe, gdyby te wylądowały w głębi Francji. A w wypadku inwazji morskiej zdołałyby w porę dotrzeć do każdego miejsca na wybrzeżu. Pogląd von Rundstedta podzielał generał Geir von Schweppenburg, dowodzący wojskami pancernymi. Feldmarszałek Rommel nie zgadzał się jednak na takie rozwiązanie. Jego doświadczenie nakazywało rozmieścić oddziały pancerne jak najbliżej spodziewanego miejsca inwazji. Mówił, lepiej mieć jedną dywizję w miejscu lądowania, w dniu lądowania, niż 3 dywizje w 3 dni później. Dowódca wojsk pancernych oceniał mało pochlebnie. W przeciwieństwie do mnie, generał von Schwebenburg, który prawdopodobnie dobrze zna Brytyjczyków z czasów pokojowych, nigdy nie spotkał się z nimi w boju. Rzeczywiście, Rommel miał ważne doświadczenia z walk z Brytyjczykami na pustyni Afryki Północnej, kiedy to przekonał się, jak zabójczą dla czołgów bronią są pociski działek i bomby rzucane z samolotów. Pod El Alamein myśliwce RAF-u zdziesiątkowały czołgi Afrika Korps, które ugrzęzły w piasku. Obawiał się, że podobna sytuacja może się powtórzyć, gdy czołgi wyruszą spod Paryża w stronę kanału La Manche. Alianci, mając zdecydowaną przewagę w powietrzu, mogliby uniemożliwić niemieckim czołgom dotarcie do miejsc lądowania swych wojsk. Spór między dowódcami zaognił się do tego stopnia, że Hitler zdecydował się wysłać do Francji rozjemcę, inspektora wojsk pancernych generała Heinza Guderiana. Przybył on do kwatery feldmarszałka Rundstedta w marcu 1944 roku. Po wysłuchaniu argumentów obu stron przyznał rację von Rundstedtowi, co jednak nie położyło kresu sporom. Dopiero sam Hitler przeciął dyskusję, podejmując decyzję najgorszą z możliwych. 4 dywizje pancerne zostały wyjęte spod dowództwa Rundstedta i oddane pod bezpośrednią kontrolę Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu OKW. Aby dywizję tę skierować do boju, dowódcy we Francji musieli uzyskać zgodę Führera. Feldmarszałek von Rundstedt mógł mieć jeszcze nadzieję, że wywiad zdoła dostarczyć w porę wiadomość na temat miejsca i czasu uderzenia aliantów. Abwera zdawała się bardzo bliska zdobycia upragnionych wieści. Zamki admirała Canalisa. Pułkownik von Rennes okazał przepustkę SS-manowi strzegącemu pancernych drzwi wiodących do niewielkiej sali konferencyjnej, gdzie admirał Canalis stał przed mapą świata pokrywającą całą ścianę. Proszę mi wybaczyć, admirale, ale w ostatniej chwili.
Nie spóźnił się pan.
Canalis odwrócił się w stronę przybyłego. To ja przyszedłem wcześniej. Nie traćmy czasu. Przejdźmy do pańskich ustaleń. Był 2 lutego 1944 roku. Szef wywiadu, admirał Canalis, zaprosił pułkownika do bunkra w Zossen, aby zapoznać się z ustaleniami dotyczącymi spodziewanej inwazji. Von Rennes rozłożył na stole mapę Europy, zwiniętą dotąd w rulon pod pachą.
Na tej mapie starałem się zobrazować sytuację wynikającą z naszych ustaleń. To kierunki ewentualnych pozornych uderzeń, które mają odwrócić naszą uwagę,
wyjaśniał, wskazując strzałki nakreślone zieloną kredką, biegnące przez Dardanele i Morze Czarne w stronę Odessy. Inne, złożone z przerywanych kresek niebieskich, przecinały Adriatyk, kierując się w stronę Chorwacji, a stamtąd do Budapesztu. Kilka żółtych strzałek celowało w południowe wybrzeże Francji, między Marsylią i Rivierą Włoską.